Chciałbym jako ostatni temat naszej dzisiejszej dyskusji zaproponować zastanowienie się nad reperkusjami ważnego wydarzenia sprzed 23 lat. Dzisiaj mamy 4 czerwiec. Ta data może się kojarzyć z takimi wydarzeniami jak odwołanie rządu Jana Olszewskiego, który był w 92, czy krwawe stłumienie studenckiej demonstracji na placu Tiananmen w Pekinie, właśnie też w 89 roku. Ale ja bym chciał, żebyśmy zastanowili się nad tym, co się wydarzyło w Polsce tego samego dnia, co te wydarzenia w Pekinie. Gdyż jest to rocznica pierwszej, prawie demokratycznej, tak to nazwijmy, wyborów parlamentarnych w Polsce. Okazało się, jak zresztą trafnie przewidziała Joanna Szczepkowska w dzienniku telewizyjnym, był to w zasadzie początek końca ustroju, początek końca PRL-u. Czy uważacie, że w tych 23 latach nasz kraj wykorzystał wszystkie możliwości, jakie dała demokracja i wolny rynek? Może pan Bartosz najpierw, jako najmłodszy.
Jako najmłodszy, tak? Powiem szczerze, w momencie tych przemian ja zacząłem uczęszczać do szkoły podstawowej, więc nawet mój proces edukacji już rozpoczął się w wolnej Polsce. Tutaj bez ogródek.
Ale nie ma takiego porównania.
Właśnie nie mam po pierwsze porównania, ale z drugiej strony też nie mam jakichś osobistych obciążeń, no. Tak? Że coś ja
odczułem. Nie podlega panu lustracji.
No, to
też racja. Bardzo
oczywiście
ważne.
Tutaj akurat to mnie nie obejmuje. Natomiast nie o to chodzi tutaj. Pytał pan, czy wykorzystaliśmy te szanse, które nam dała demokracja. Uważam, że jeszcze ich nie wykorzystaliśmy. Z tego względu, że my tej demokracji się musimy jeszcze dużo, dużo uczyć. Z tego względu, że te 20-30 lat w porównaniu do demokracji, nie wiem, choćby Stanów Zjednoczonych, która funkcjonuje kilkaset lat, gdzie te procedury demokratyczne jeszcze cały czas trwają, się gdzieś docierają. Ja uważam, że u nas to jeszcze powiedzmy kilkadziesiąt lat musi potrwać. Na pewno musi minąć ten czas, żeby te pokolenia, które no niejako walczyły ze sobą, czy też one tworzyły tą wolną Polskę, te starcia obu obozów, i tego komunistycznego, i tego już solidarnościowego, one muszą niejako naturalnie wyjść z tego obiegu politycznego. Wtedy jest szansa na to, żeby te relacje, te układy, które gdzieś tam jeszcze w zeszłości, które funkcjonowały, zostały niejako odsunięte na boczny tor, żebyśmy mogli sobie ustalić nowe życie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o przemiany, które zaszły w 89, i uważam, że bardzo niedobrze się stało, że nie doszło do dekomunizacji, znaczy tutaj ta gruba kreska Mazowieckiego, którą on zaproponował, uważam, że powinna być, ale powinna jednocześnie nieść ze sobą rozliczenie tamtego ustroju. Nie doprowadziliśmy do tego. Potem rok 93, powrót Sojuszu Lewicy Demokratycznej do władzy spowodował nic innego. Jak
pierwszy raz był u władzy w 93.
Tak, pierwszy raz był.
Powrót,
znaczy, no, tak powrót, no ale w sensie, że osób, które tworzyły tamten wcześniejszą ten ustrój, po prostu spowodował, że mieli ten czas, żeby niejako podzielić te łupy. Bo nie da się ukryć, większość spółek w tym czasie trafiła w ręce osób, które były związane z, czy działały w partii, biznesy, które się wtedy potworzyły, to niejako, czy prywatyzacja, która postępowała, no ona była dziką prywatyzacją. Tutaj nie ma co ukrywać, że dzisiaj zupełnie inaczej byśmy to zrobili, ale niestety mamy już pewne doświadczenia ze sobą, nie jesteśmy w stanie niektóre rzeczy cofnąć. Tak? Mm-hmm. No ja się cieszę, że ja nie noszę tego bagażu obciążeń ze sobą, potrafię niejako trzeźwo na to spojrzeć. Czasami być może też jest to pewną wadą, bo tutaj gdzieś emocje chociażby ze stanem wojennym, ja go oceniam z perspektywy chociażby faktów, tak? Które miały miejsce, niektórzy jeszcze oceniają to na podstawie tych osobistych doświadczeń z tamtego czasu. No mówię, tutaj te kontrowersje będą, ale to jeszcze trochę czasu musimy.
Ale myślę, że na sesjach Rady Miasta nie ma takich emocji jak w Sejmie. To już. Ostatnio obserwowałem, szczególnie w tej kadencji ostatniej.
Ja niestety nie mam takiego takiego odniesienia, bo niestety ten okres, w sumie jestem w tym wieku, że ten okres objął już moje dorosłe, że tak powiem, życie. 4 czerwca pamiętam w akademiku po tych wyborach na Bielanach w Toruniu, no raczej prowadziłem tego dnia bardzo, że tak powiem...
Głosował pan, rozumiem, tego dnia.
Tak, po głosowaniu. Prowadziliśmy z kolegami taką rozmowę polityczną, jak to wówczas Polacy rozmawiali, plus piliśmy dość mocno alkohol, także...
Ale z jakiego powodu?
Bo nie, no, ja miałem wtedy bardzo lewicowe poglądy, więc raczej byłem niezadowolony, ale...
Ale wyczuwał pan już koniec, tak?
Na to chciałbym zwrócić uwagę, bo ja miałem wtedy raczej lewicowe poglądy i muszę powiedzieć, że czułem pewien niepokój co do tego wyboru, wyniku wyboru, w przeciwieństwie do wielu ludzi, którzy byli przekonani, że Solidarność przegra te wybory. Z drugiej strony moi koledzy z NZS też nie byli tacy pewni tego, że Solidarność wygra te wybory tak w cuglach. Wszyscy czekaliśmy na wyniki. Natomiast pamiętam, że wieczorem przestało być śmiesznie, a nawet tak lekko strasznie, tak na naszą polskie wydanie, ponieważ obserwowaliśmy to, co dzieje się w Pekinie w telewizji. I to był dramatyczny obraz. I muszę Państwu powiedzieć, i tutaj, Panie Bartoszu, o wiele łatwiej jest
tego samego dnia.
Otóż o wiele łatwiej...
Ale w tym momencie.
Nawet wcześniej, dlatego że czas po prostu jest tam wcześniej. Myśmy to obserwowali w ciągu dnia. Tak, myśmy to obserwowali w ciągu dnia. I to było coraz większe przerażenie. Dlaczego? Dlatego, że... I to jest jakby nawiązanie do tego, co Pan mówi. To znaczy, dzisiaj oczywiście o wiele łatwiej jest, jak gdyby z perspektywy 20 lat powiedzieć, że można było zrobić to czy tamto. Problem polega na tym, że wszyscy mieli wtedy w czerwcu taką oto sytuację, że przegrywa generał i jego ludzie, bo przegrywają totalnie, ale w Pekinie inni generałowie pokazali, jak trzeba rozwiązać problem. A w tym samym czasie
nie pójdą
bym chciał też przypomnieć, że prezydent bratniego sojuszniczego państwa, prezydent Rumunii wówczas zaproponował, wcześniej właśnie w tym czerwcu zaproponował, żeby zebrali się przywódcy państw socjalistycznych, żeby powstrzymać to, co dzieje się w Polsce, czyli była taka prosta sytuacja. Ja muszę powiedzieć, że z tej perspektywy, przy dzisiaj bardzo krytycznej ocenie generała Jaruzelskiego, ja muszę powiedzieć to, że po tej klęsce, w gruncie rzeczy totalnej, to, że on jednak zdecydował się nie zejść z tej drogi, oczywiście coś dostał w zamian, prezydenturę, ale to, że nie zdecydował się z tej drogi jednak wtedy zejść, to w dużej mierze u mnie plusuje. Ja mam oczywiście większe pretensje o to, że wtedy, kiedy już nie trzeba było w 90 roku utrzymywać tych porozumień, to bardzo długo utrzymywano wciąż te ustalenia, zamiast je po prostu w tym momencie jednak zerwać, bo w polityce nigdy to nie jest małżeństwo i można zrobić coś wcześniej. Natomiast ja jednak troszeczkę bym za tą grubą kreskę wypowiadaną przez premiera, trochę bym go jednak usprawiedliwiał. Po prostu te okoliczności tamtego 89 roku nie były takie proste. To dopiero potem przychodzi rewolucja tak zwana aksamitna, potem przychodzi upadek muru berlińskiego, bo wtedy już wszyscy wiedzą,
potem że upada komunizm.
Natomiast w czerwcu, w lipcu, w sierpniu nikt jeszcze nie miał tej pewności. To było wtedy bardzo gorące lato, gospodarka się sypała.
Jeszcze był 91 rok w Związku Radzieckim.
Przede wszystkim do 91 roku był Związek Radziecki.
Tak, do 91 roku?
Tak, do 91 roku istniał Związek Radziecki, istniało Układ Warszawski. Tak.
Nie byliśmy jeszcze przecież w NATO.
To dzisiaj jest o wiele łatwiej jak gdyby nam wszystkim oceniać. Ja jednak jeszcze na zakończenie chciałbym powiedzieć, że ja oceniam te 22-23 lata dużo lepiej, ponieważ ja sobie właśnie przypominam te rozmowy z akademików. Wtedy to nie było dobrego piwa, ani najlepszych alkoholi. Dzisiaj mogę pić o wiele lepsze alkohole niż wtedy te, które piłem. No ale wtedy byłem zdrowszy, zdecydowanie młodszy. Otóż proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, to nie tylko ze względu na to, że alkohole są dzisiaj lepsze, ale ja pamiętam te rozmowy. Otóż wtedy byliśmy wszyscy po jakichś wypadach na zachód. A to Berlin Zachodni, a to Wiedeń w Austrii. I muszę Państwu powiedzieć, że my w tych rozmowach takich studenckich to byliśmy głęboko przekonani, że my potrzebujemy 50-100 lat, żeby nadrobić to, co jest tam. I jak ja dzisiaj patrzę na te 20 parę lat Polski po 89 roku, to ja muszę powiedzieć, że oczywiście my wciąż mamy ogromne zapóźnienia w stosunku do świata zachodniego. Ale powinniśmy być dumni z tego, co nam się udało zrobić, bo tak prawdę mówiąc, bardzo dużo udało.
Inaczej byśmy nie dostali organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na pewno.
To akurat, jak pan wie, to ja mam na ten temat inne zdanie. Ja bardziej cieszę się z tego powodu, że ludzie nie muszą stać w kolejkach, że są w stanie
zbudować
mieszkania, że dostają paszport, że mogą podjąć działalność gospodarczą.
Złotówka wymieniana.
Tak, że nikt mnie nie sprawdza na
granicy.
Tak, że nie muszę wyjeżdżać do Wiednia i handlować na Mexico Plac Marlboro, tak, żeby przywieźć parę dolarów do Polski po to, żeby funkcjonować.
Nie ma książeczek walutowych.
Tak, że studenci dzisiaj bardzo często mogą pojechać i nie są sprawdzani pod tym kątem, czy nie przywożą bibuły.
Możemy legalnie za granicą pracować.
Więc,
a nie na czarno.
Jest wiele rzeczy, jest wiele, jak to się mówi, rachunków krzywd, także w tej Polsce, tej trzeciej Rzeczpospolitej. Ale postęp jest moim zdaniem ogromny.
Na pewno. Panie Marianie, jak pan ocenia?
Ja chcę powiedzieć tak, że w zasadzie bardzo ciekawe pytanie. Z uwagi na to, że tak się pokuszę o troszkę podsumowania. Nie pytałem nigdy o wasz wiek, moich sąsiadów, tak. Ale wygląda mi na to, że tak mniej więcej to nas chyba dzieli tak 10 czy 12 lat, 20 do 24.
No ojce mógłby chyba być panem Bartoszem.
No na pewno, sądzę, że na pewno. I teraz słuchajcie, jak to wygląda. Najmłodszy to jeszcze chodził do szkoły, tak, podstawowej.
Zaczynałem dopiero 80.
Tak, zaczynał dopiero. Kolejny pan Mariusz był na studiach, tak. No ja już oczywiście byłem dawno po studiach, bo ja skończyłem w 77 roku i słuchajcie, byłem szefem komisji wyborczej obwodu bodajże 17, jeżeli dokładnie pamiętam, ale było to w Polsporcie. I teraz tak, ja byłem członkiem PZPR. Nie pozwoliłem się namówić na studiach, a byłem szefem Rady Wydziałowej EZSP i wydawało się niemożliwe, żeby szef Rady Wydziałowej Dużego Wydziału Politechniki Szczecińskiej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu nie był członkiem partii. W związku z tym mój serdeczny kolega w grupie poprosił rektora Zielińskiego, który odbył ze mną rozmowę, że był moim egzaminatorem z ekonometrii, to wyobraźcie sobie, że miałem trudną sytuację. I wybroniłem się tylko w ten sposób prosty. Panie rektorze, ja do partii nie wstąpię, bo ja chodzę z dziewczyną, my za pół roku bierzemy ślub, ona kategorycznie jest katoliczką, nie możesz, Marian, do partii należeć, albo ja, albo. I się w ten sposób wybroniłem. Przyszedłem, pracowałem w Chojnicach, PTHW i się nie wybroniłem, bo po niespełna roku czasu byłem członkiem partii.
Ale żona nie przestała chodzić do kościoła.
Rozwodu nie wzięła.
Ja też nie.
Podobnie.
Ale żeby ciekawiej wyglądało, tak humorystycznie legitymację wręczono w dniu 19 marca. 19 marca 79. Mhm. Czyli świętego Józefa. Tak? Robotnika zresztą. Ale nie o tym chciałem mówić. I teraz słuchajcie, są wybory 4 czerwca, ja jestem szefem komisji i obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu partii. Mhm. A moim zastępcą, no dzisiaj już nieżyjący, Ostrowski Grzegorz z ramienia Solidarności, bo taka była zasada, nie? Że szef jest, a wybory są wolne i słuchajcie, ja przez cały czas, kiedy pracowałem w komisji wyborczej, czyli w tą niedzielę, to o Tiananmen przyjechałem do domu, bo się zmienialiśmy. Coś tam słyszałem, ale nawet nie bardzo przykładałem wagi. A ja swoją linią, jakby swoim torem miałem informować w komitecie, a on Solidarność, nie? Jaka frekwencja, jakie nastawienie, co ludzie mówią i tak dalej, nie? Ja mówię, no nie wiem, ale słyszę, co ludzie mówią, nie? Przychodzą przede wszystkim starsi i mówią, a kto chodzi do kościoła, tego wybieramy, nie? Pytają, kto z nich tam chodzi, kto nie. I w sumie przecież jak zaczęliśmy liczyć głosy, no to tak, to 25% było tego parytetu gwarantowanego, nikt nie uzyskiwał, albo tam pojedyncze głosy.
35%.
Czy 35%. A 65% w cuglach wchodziło. Mm-hmm.
A jaka była frekwencja, panie Marianie, w pana obwodzie? Pamięta pan?
Oj, była dosyć wysoka, ja nie chcę...
Bo w skali kraju było 60, pamiętam,
7 czy 8%.
Bo ona przybierała, tak naprawdę te wybory przybierały rodzaj...
I teraz chcę wam powiedzieć, że po podsumowaniu podaliśmy głosy, oczywiście się rozeszliśmy do domu i tak dalej, ale... gorące dyskusje przez co najmniej cały następny tydzień, co to będzie.
Bo lista krajowa padła.
Co to będzie?
Na przykład.
No, lista padła. Z jednej strony euforia, powiedzmy, ludzi Solidarności, ale z drugiej strony no...
Kryzys, konstytucyjny kryzys. Bo prawo nawet kryzys, zabraniało ale mało przeprowadzić wybory.
Przede wszystkim ludzie się obawiali, a jak się zachowa duży brat? Czyli jak się zachowają towarzysze Związku Radzieckim. Pamiętam jak dzisiaj, no takie były rozmowy, takie były na ulicach. Dopiero jakby takie pewne rozluźnienie to nastąpiło w wyborach samorządowych.
Rok później.
Tak, tak, rok później i te wybory pamiętam jeszcze lepiej, już w żadnej komisji nie pracowałem, już mnie nikt do żadnej komisji nie chciał.
Już partii nie było.
Bo jedni uważali mnie, powiedzmy, za człowieka partyjnego, a nigdy, powiedzmy, lewicowych poglądów nie miałem. Miałem poglądy prawicowe i takie do dzisiaj one są w zasadniczym, powiedzmy, zarysie, ale wtedy sytuacja też tego rodzaju, że, a to już mówię o wyborach samorządowych.
Ale panie Marianie, ale żeby tak wrócić do zasadniczego tematu, jak pan myśli, nasz kraj wszystko, co mógł, wykorzystał przez te 20 parę lat?
Nie, na pewno nie. Na pewno
gdybyśmy się mniej kłócili,
ja uważam, że
byłoby może chyba
to powiedzenie premiera Mazowieckiego o grubej kresce, owszem, ale mimo wszystko po pewnym czasie należało jednak zrobić to, co zrobili Niemcy.
Czesi też, Instytutu Gałka
i powiedzmy, co trzeba to rozliczyć i od tego momentu budować nowe struktury, a nie puścić w zapomnienie. Dużo można dyskutować, jeżeli chodzi o nomenklaturę, o powiedzmy w jakiejś mierze przejęcie znacznej części majątku narodowego. I efekt jest taki, że niestety, jeżeli pewnych rzeczy nie buduje się od początku na dobrych fundamentach, to później mamy sytuację taką coraz większego rozwarstwienia społecznego, które w pewnym momencie może stać się niebezpieczne, oby nie przybrało, powiedzmy, symptomów Ameryki Łacińskiej. My to obserwujemy dzisiaj w Polsce, że to rozwarstwienie jest coraz większe. I teraz jest taki paradoks, że my z wielu rzeczy u nas nie jesteśmy zadowoleni, natomiast jak ktoś przyjeżdża z zachodu do nas, mam sporo znajomych, którzy przyjeżdżają i podziwiają, mówią, no naprawdę Polska się rozwija.
Ja myślę, że jeszcze to osoby, które były u nas w kraju,
które w Polsce się wręcz wychowały i mieszkają. Ja mam znajomych, którzy powiedzmy 37 lat temu wyjechali i jak przyjeżdża do nas, no to zawsze pije zachwytu, że
panie Marianie, ja myślę, że
chociaż czasami z przekąsem mówi tak, no ale to za nasz geld. Nie?
Panie Marianie, ja myślę, że długo będzie okazja, bo 3-4 czerwca są Dni Chojnic. Będziemy gościli burmistrzów zaprzyjaźnionych miast i z zachodu, i ze wschodu. Nie tylko burmistrzów, ale i gości, i wykonawców, jak samorządowców. Myślę, że oni będą mieli dobre porównanie z tym, co widzą u siebie na Ukrainie, czy na Białorusi, czy w Niemczech, z tym, co jest u nas. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Sądzę, że dużo się nie tylko w Chojnicach, ale w całym naszym kraju zmieniło, szczególnie, że dzięki euro, ale nie tylko, powstają nowe drogi, autostrady, na 3 zmiany w niedzielę święta nawet
ale jedno zbudowane. Ogromny udział w sukcesie ma samorząd. Bo pan wspomina o tym właśnie tych wyborach samorządowych z 90 roku.
Racja.
Otóż o ile państwo polskie rzeczywiście bardzo często prowadziło politykę i prowadzi wciąż często politykę zaniechania albo politykę spychania pewnych spraw na innych, to wszyscy możemy sobie pogratulować, że samorządy, no czasami z przymusu, a jednak się musiały tymi sprawami zajmować i się tymi sprawami lepiej lub gorzej zajmują. Otóż moim zdaniem z tej perspektywy tak 20 paru lat, to jednak samorządy mają ogromny udział w tym, że udało się nam tak naprawdę lepiej to państwo zorganizować, bo tak naprawdę to przecież państwo tutaj w tym zakresie służy do organizacji, tak? Społeczeństwa są albo lepiej, albo gorzej zorganizowane. Społeczeństwo to, które nazywano realnym socjalizmem, było po prostu społeczeństwem źle zorganizowanym. Natomiast to społeczeństwo, którym funkcjonujemy, jest społeczeństwem lepiej zorganizowanym. Natomiast pamiętajmy, nie ma społeczeństw idealnych.
Dokładnie.
Oto dopiero wraca.
To jest podobno najlepsze z ustrojem demokracji.
Ja mam jeszcze